Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
My łączymy się ze Strasburgiem. Europoseł Janusz Zemke, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam, panie pośle.
Także witam panią i witam państwa.
Parlament Europejski wczoraj uchwalił krytyczną wobec Polski rezolucję. No i mamy dwie strony. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło tę rezolucję z ubolewaniem. Platforma Obywatelska bije na alarm, mówi, że rząd PiS dostał czerwoną kartkę poprzez tę rezolucję, nie rewolucję. Jakie mogą być konsekwencje właśnie tej rezolucji, panie pośle?
Konsekwencji takich prawnych to bezpośrednio nie ma. Otóż ja chcę to podkreślić bardzo mocno, że jest to rezolucja, czyli że jest to pogląd, jaki wyraziła większość parlamentu, bo warto przypomnieć tutaj, no, że za tą rezolucją głosowało 510 osób, przeciwnych było 160, więc to pokazuje, że w parlamencie bardzo wyraźna większość posłów uważa, że polski rząd popełnia poważne błędy, jeśli chodzi zwłaszcza o traktowanie Trybunału. I to jest tego typu dosyć jasny pogląd. A ja muszę się tutaj odnieść do ważnej sprawy, bo nie jest to rezolucja skierowana przeciwko Polsce, tak jak się starają mówić parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest rezolucja antypolska, tylko jest to rezolucja krytyczna wobec działań, jakie podejmuje dzisiaj polski rząd, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To jest to, co mogę bardzo wyraźnie stwierdzić, bo ja powiem wprost, bo także oczywiście głosowałem za tym. No, nie da się tłumaczyć tutaj koleżankom i kolegom z iluś państw, że w Polsce władza może decydować, jaki wyrok sądu jest ważny, a jaki nie jest ważny, jaki można publikować, a jakiego no nie można publikować. Powiedziałbym, że to jest rzecz dość niepojęta, dlatego że mamy trójpodział władzy i to sądy decydują, czy nam się to podoba, czy nie, bo ja sobie zdaję sprawę, że też jest pogląd różny na funkcjonowanie sądów, ale czy się to nam podoba, czy nie, o wyrokach w Polsce powinny, że tak powiem, przesądzać sądy i decydować sądy, a nie władza wykonawcza. No więc to jest przede wszystkim konflikt tego typu.
Panie pośle, ale były minister do spraw europejskich, Rafał Trzaskowski, obawia się, że Komisja Europejska będzie teraz zmuszona przejść do kolejnego etapu.
Tak, więc ja może powiem, jakie to etapy są. Otóż w lipcu tego roku, bo było to dokładnie 27 lipca, Komisja Europejska zwróciła się do polskiego rządu, żeby w ciągu 3 miesięcy tę sytuację kryzysową rozwiązać. No, wkrótce 3 miesiące miną. Wkrótce 3 miesiące miną i zobaczymy, czy ten konflikt zostanie w wyniku zmian prawnych w Polsce, że tak powiem, przełamany, prawda? No, jeżeli nie, to komisja może wtedy wystąpić przeciwko Polsce do Trybunału do Luksemburga, ale powiem szczerze, że byłoby to oczywiście z punktu naszego państwa bardzo złe, dlatego że wówczas Polska znalazłaby się w grupie państw, co do których Komisja Europejska ma poważne, że tak powiem, kwestie, ma poważne uwagi i zastrzeżenia, jeśli chodzi o przestrzeganie praw podstawowych. Więc ja jako Polak oczywiście tego bym bardzo nie chciał. I może powiem więcej. Dla mnie te debaty o sytuacji w Polsce w parlamencie są takimi debatami wstydliwymi bardzo. Bardzo wstydliwymi. Myślę, że tak jak tutaj większość Polaków źle się z tym po prostu czuje. Dlatego, że naprawdę nie chciałbym, żeby moje państwo było tym państwem, które tutaj z dużą chęcią się wytyka palcem.
Czy mogą jeszcze, no ta cała sytuacja może się zakończyć nałożeniem jeszcze innych sankcji na Polskę?
Nie, więc ja myślę, że to nie będzie w taki sposób, że zostaną nałożone jakieś bezpośrednie sankcje na Polskę. Natomiast bardzo się boję o to, że ta opinia o naszym państwie, która tu niestety się pogarsza, może mieć potem wpływ na cały szereg działań i decyzji, jakie będą podejmowane na poziomie Unii. No, ja dam taki prosty przykład z brzegu. Wiadomo, że występuje z Unii Wielka Brytania. W związku z tym to ważne państwo przestanie wpłacać do budżetu unijnego kilkanaście miliardów euro co roku, no bo tyle mniej więcej pozostawało. Więc jeżeli Unia będzie miała niższy budżet niż do tej pory, no to oczywiście te wszystkie plany finansowe na poziomie unijnym będą musiały zostać skorygowane w dół. I teraz tak, jak będą korygowane w dół, no to nie jest z punktu naszego państwa sytuacją dobrą, że tu jest ileś uwag, jeśli chodzi o przestrzeganie praw podstawowych w Polsce. I moim zdaniem nie jest też rzeczą korzystną dla nas to, że obrońcami największymi Polski są tutaj eurosceptycy i małe państwa. No, jednak w Unii jest tak, że liczą się przede wszystkim ci, którzy mają tu wyraźną większość, no a nasze państwo ma dzisiaj kłopot, żeby z tymi największymi unijnymi państwami ułożyć sobie stosunki dobrze. Także ja się boję, no, że jak już tam dojdzie do konkretów, to w tych różnych bataliach, głównie finansowych, niestety często będziemy na placu boju sami.
Ale jak pan słyszał z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, dla nich jest niezrozumiała dyskusja o Polsce w momencie, kiedy są nierozwiązane poważne kwestie. Tutaj wymieniają jak kryzys przywództwa w Unii, kryzys związany z Brexitem, czy sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej i sytuacja w Ankarze.
Tak, więc jest prawdą, że Unia ma szereg problemów, ale z tego wcale nie wynika, że nie powinna się także zajmować sytuacją swoich członków, bo my zapominamy często o tym, że Polska nie jest poza Unią, tylko Polska jest ważnym państwem wewnątrz Unii. Więc to, że Unia się zajmuje sytuacją w państwach, które ją tworzą, mnie się wydaje za rzecz dość normalną. Powiedziałbym inaczej, że dość absurdalna sytuacja byłaby taka, że Unia się zajmuje wszystkim poza Unią, a to, co się dzieje wewnątrz Unii, przepraszam bardzo, to jest coś, czym interesować się nie trzeba. Nie, Unia powinna się interesować różnymi problemami, jakie są poza Unią. Dla przykładu to jest dzisiaj wszystko to, co się dzieje w Turcji, bo też się debata odbyła wczoraj taka na ten temat, ale także oczywiście powinna bardzo pilnować, by wszystkie unijne państwa, podkreślam z całą mocą wszystkie, przestrzegały podstawowych reguł, jakie leżą u podstaw Unii. No, a jedną z podstaw Unii są oczywiście wszystkie kwestie związane z przestrzeganiem prawa. Więc co do tego to wątpliwości nie ma. Dlatego, że Unia to nie jest jakiś taki zlepek bardzo luźnych państw, prawda, że se państwa chcą albo nie chcą. Jeżeli ktoś się decyduje na wstąpienie do Unii, a myśmy się zdecydowali świadomie, odbyło się referendum w Polsce na ten temat, zdecydowana większość Polaków opowiedziała się, żebyśmy byli członkami Unii, to jeżeli ktoś się na to decyduje, no to musi się także godzić z tym, że wewnątrz Unii obowiązują pewne zasady. Jedną z tych zasad jest zasada trójpodziału władzy, czyli że mamy władzę, która prawo, że tak powiem, uchwala, wykonuje i sądzi. Mamy trójpodział władzy, no więc trzeba się tego trzymać. A zastrzeżenia, które tyczą Polski, wiążą się właśnie z zasadą łamania trójpodziału władzy. No bo niestety tego typu sytuacje w Polsce dzisiaj mamy.
Panie pośle, jeszcze o Wojskach Obrony Terytorialnej. Raz jeszcze, bo ma ona docelowo liczyć 35 tysięcy żołnierzy. W pierwszej kolejności mają powstać brygady w województwach, no nie w naszym, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, 4 bataliony w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Siedlcach. Uda nam się zgromadzić 35 tysięcy żołnierzy?
Moim zdaniem uda się, tylko że pytanie podstawowe to jest takie, ale jakie to dokładnie funkcje mają ci żołnierze pełnić? Bo to się po prostu uda, dlatego że są tutaj bardzo silne bodźce. Ja chcę przypomnieć, że rząd planuje, żeby każdy, kto będzie członkiem OT, otrzymywał ekstra miesięcznie 500 zł, więc to będą te zachęty, ale będą też oczywiście inne sprawy. Chociażby takie, że część Polaków interesuje się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Jest tutaj taki duży proobronny ruch, więc ja myślę, że akurat jeśli chodzi o chętnych, to...
No wytłumaczenie jest proste, podwyższenie potencjału obronnego Polski.
Natomiast moje zastrzeżenie jest takie, po pierwsze, co dokładnie to OT ma robić, a po drugie, to czego się nie mówi, jakie to będą koszty działania tych jednostek i jak te koszty wpłyną na funkcjonowanie normalnego wojska liniowego, dlatego że budżet MON-u to nie jest coś, co jest z gumy, tylko ten rozwój OT będzie się musiał odbywać kosztem środków na funkcjonowanie innych, że tak powiem, po prostu sił i jednostek. I
ale słyszeliśmy już tłumaczenie, że budowanie tych wojsk terytorialnych nie będzie kosztem wojsk operacyjnych.
No ale jak to nie będzie? No wie pani, to jest tak, że po prostu budżet jest taki, jaki jest. Więc jeżeli OT będą kosztowały sporo, to trzeba skądś wziąć na to środki. Otóż nic mi nie wiadomo, żeby budżet państwa poza budżetem MON-u chciał na OT przekazać jakieś ekstra środki. To będzie musiało zostać sfinansowane z budżetu wojska. No nie ma innego wyjścia.
Tak tłumaczył, mówię o tłumaczeniach pełnomocnika szefa MON-u do spraw tworzenia właśnie obrony terytorialnej. To był pan dr Grzegorz Kwaśniak, który twierdził, że to absolutnie nie uszczupli budżetu wojsk operacyjnych.
To warto to zapamiętać, co pełnomocnik mówił i potem z tego go rozliczać. No nie ma, pani redaktor, cudów. Ja budżetem wojska się zajmowałem w MON-ie i w polskim Sejmie przez dokładnie 20 lat. No tutaj po prostu cudów nie ma. Można tylko wydać pieniędzy tyle, ile się ma i można je brać stąd, tam gdzie są. No one są wyłącznie w budżecie MON-u. Więc warto pamiętać te deklaracje, że uda się coś bezkosztowo zrobić, no a po jakimś czasie okaże się, że Polska no, nie była w stanie kupić, a dla przykładu śmigłowców tylu rakiet i tak dalej, bo te pieniądze trzeba było przekazać na funkcjonowanie OT.
Europoseł Janusz Zemke, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jeszcze dzisiaj obrady, prawda? W Parlamencie
tak,
Europejskim.
Dzisiaj jeszcze debata. Są obrady i głosowanie. Posiedzenie się kończy o 17:00, po czym się postaramy wrócić do Polski, ale używam celowo słowa postaramy, dlatego że dzisiaj jest akurat we Francji strajk kontrolerów ruchu lotniczego, więc tak myślę o tym, żeby stąd się do Frankfurtu wydostać i potem wrócić do Polski, bo jutro jestem w Makle.
To życzę tego sprawnego powrotu do Polski i do regionu. Bardzo dziękuję.
Także chciałem podziękować pięknie.